Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel.
Chyba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumień życzliwych, piachów siebie niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nie. Czarnych głębin niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka. Życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa.
Witam na kolejnym spotkaniu z historią. Z przyczyn technicznych nie dane było mi spotkać się z Państwem przed świętami, dlatego teraz chciałbym złożyć najlepsze życzenia powodzenia i pomyślności w tym nowym 2025 roku. A dzisiaj chciałbym przybliżyć postać kolejnego polskiego władcy. Nie pływał nigdy po morzach statek nazwany jego imieniem. Nigdy nie był patronem pułku kawalerii ani drużyny harcerskiej. Na próżno szukać, by w polskich miastach jego ulicy, placu czy alei. Na jego sarkofagu w podziemiach katedry wawelskiej żadna ręka nie składa kwiatów. Pozostała tylko kolumna na placu zamkowym w Warszawie, bardziej symbol miasta niż świadectwo pamięci o osobie, której wizerunek utrwalił on gdzieś w spiżu artysta. Pozostały wzmianki w podręcznikach historii i powszechna wiedza o tym, iż to jego decyzją prowincjonalne, nie stanowiące wówczas ważnego centrum życia gospodarczego i kulturalnego miasto mazowieckie stało się stolicą państwa. A przecież ten władca zasiadał na polskim tronie prawie 45 lat. Spośród królów polskich dłużej od niego panował tylko Władysław Jagiełło. Był najważniejszym decydentem i uczestnikiem wydarzeń brzemiennych w dalekosiężne skutki. Borykać się musiał z nader trudnymi problemami politycznymi, społecznymi czy religijno-wyznaniowymi. Sterował lub sterować usiłował nawą państwową w burzliwych czasach. Prowadził liczne wojny, czynnie włączał się w politykę europejską. Dlaczego przeminął prawie bez echa? Dlaczego w niewielu tylko utworach literackich spotykamy jego imię? Dlaczego utrwalił się w powszechnym przekonaniu, iż był to król niewielkich zasług i sławy? Bo przecież wydawałoby się czasy Zygmunta III Wazy, bo o nim dzisiaj będzie mowa, to jeszcze okres świetności dawnej Rzeczpospolitej. Wtedy to właśnie, dokładnie w roku 1618, wypada apogeum eksportu polskiego zboża na zachód, co jest jakimś syntetycznym dla owych czasów wskaźnikiem zamożności kraju i jego mieszkańców. Za jego panowania od rozejmu w Dywilinie w 1619 roku do utraty Rygi w 1621 roku państwo polsko-litewskie osiągnęło największy w historii rozmiar terytorialny. Z panowaniem Zygmunta III złączone są takie wydarzenia dziejowe jak Byczyna, Kirchholm, Kłuszyn, Chocim, Puck, Czciana, jak zwycięstwo polskiej floty wojennej pod Oliwą. Literatura przeżywała swój srebrny wiek, a język ojczysty doskonalił się jako sprawne narzędzie trudnej sztuki przekonywania i argumentowania, ostatecznie wypierając łacinę z życia publicznego. Nieprzerwanie trwał proces formowania się polskiego ogólnonarodowego języka literackiego, w czym niemały udział mieli wybitni pisarze wywodzący się z rodzin mieszczańskich. Kontrreformacja nie zdążyła jeszcze dokonać spustoszeń w umysłach ludzkich. Poziom szkół, także jezuickich, był wciąż wysoki. Oficyny drukarskie miały co i dla kogo drukować, wznawiać.
Jest sobota, za oknem świt. Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo. Jesieniu nas koronę ma, tego roku jakby cierniową. A ty piszesz, że u was szał i pan Krokowo. Są dwa światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słowo. że ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję, ja nadzieję. Sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, czułe słowo. Tamten wieczór, gdy ja i ty, tak to była wspaniała chwila. Ale dzisiaj to bez łzy, więc pozdrawiam cię, Maryna. Są dwa światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję. Są dwa światy i nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję. Żeby ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje.
Nigdy przedtem i nigdy potem, aż do czasów rozbiorów, kraj nie dysponował równocześnie czy niemal równocześnie tak licznym orszakiem wybitnych ludzi. Znakomitych wodzów, wytrawnych parlamentarzystów, przewidujących polityków, świetnych mówców. Niech za dowód wystarczy niepełna zresztą lista znakomitości tamtych czasów. Jan Zamoyski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Żółkiewski, Stanisław Koniecpolski, Krzysztof Radziwiłł, Stanisław Lubomirski, Lech Sapieha, Felik Kryski, Zbigniew i Jerzy Ossolińscy. Prawdą jednak jest również, że Zygmunt III zastał Rzeczpospolitą mocarstwem, a zostawił, jak to bliska przyszłość miała wykazać, państwo osłabione, nieumiejące czy niemogące rozwiązać żadnego ze swych najistotniejszych problemów wewnętrznych i zagranicznych. To właśnie w ciągu owych długich 45 lat na wszystkich niemal odcinkach życia społecznego i państwowego dokonywał się zwolna, lecz wyraziście regres. Były w tym czasie wygrane bitwy, ale przegrane wojny. Wygrane wojny, ale zaprzepaszczone szanse polityczne okresu pokoju. Były także klęski. Było politycznie bezproduktywne trwonienie środków materialnych i sił moralnych społeczeństwa w działaniach sprzecznych z dalekosiężną racją stanu państwa. Osąd historii był surowy. Przytłaczająca większość polskich historyków odnosiła się krytycznie do decyzji Zygmunta III, do jego polityki i bez sympatii do jego osoby. Dopiero Władysław Konopczyński, a po nim Władysław Czaplewski, starali się osłabić krytyczny sąd o tym władcy, wskazując na niektóre pozytywne cechy i korzystne działania Zygmunta III Wazy.
Gdzieś w siódme niebo.
Zygmuntowi przyszło żyć i działać w epoce przełomu. Czasy renesansu i reformacji przechodziły w barok i kontrreformację. W Europie następowała stopniowa zmiana układu sił, prowadząca do wyraźnej polaryzacji politycznej, której apogeum miała stać się wojna trzydziestoletnia. Ostrzej zarysowały się różnice w tempie rozwoju ekonomiczno-społecznego krajów, w których formowały się elementy układu kapitalistycznego, i krajów, w których przeważały formy gospodarowania oparte na pańszczyźnie i osobistym poddaństwie chłopów. Błędem byłoby obarczać Zygmunta III za wszystkie niepowodzenia, omyłki, stracone szanse i zmarnowane wysiłki. Otaczały go bez wątpienia szczególne uwarunkowania społeczne, ustrojowe, obyczajowe, a nade wszystko ekonomiczne. Nieodparcie jednak nasunąć się musi pytanie, czy rzeczywiście obiektywne uwarunkowania i czynniki zewnętrzne determinowały taki właśnie, a nie inny bieg wydarzeń. Czy polityka króla, dysponującego potężnym jeszcze arsenałem środków sprawowania władzy i znacznymi jeszcze możliwościami działania przy względnej słabości sąsiadów, nie była jedną z przyczyn pogłębiania się regresu zamiast jego zahamowania? Choćby w jednej, jakże podanej świadomemu działaniu jednostki wysuniętej na kluczowe w państwie stanowisko dziedzinie w polityce zagranicznej, mógł Zygmunt III pozostawić po sobie lepszą spuściznę, korzystniejszą dla przyszłości państwa. Miraż korony szwedzkiej. Tu zresztą trudno się mu dziwić, była to wszak w jego mniemaniu należna mu ojcowizna. Prawowitym królem szwedzkim uważał się do końca życia, przesłaniało mu z oczywistą szkodą dla Rzeczypospolitej wszelkie realia polityczne. Nie potrafił czy nie chciał wybiec wyobraźnią poza doraźne skutki takiej czy innej decyzji, patrzeć dalej niż rok lub dwa naprzód. Może gdyby zdobył się na bardziej dalekosiężne spojrzenie, gdyby słuchał rad mądrych ludzi, których w jego otoczeniu nie brakowało, nie wiązałby się tak ściśle i tak bezkompromisowo z domem habsburskim. Może nie wsparłby urojonych roszczeń zbiegłego mnicha do korony carów i nie rozpocząłby, gwałcąc rozejm, zbrojnej interwencji w Moskwie. Powszechne jest to w rozumieniu ludzkim, pisał otwarcie do króla hetman Stanisław Żółkiewski, że wasza królewska mość nie sprawą Rzeczypospolitej, ale sobie osobiście pożytku z tej ekspedycji patrzysz. Może nie posłałby Lisowczyków na pomoc nadwątlonemu ciosami węgierskich i czeskich powstańców cesarstwu, lub za tę pomoc kazałby sobie zapłacić choć częścią polskiego przecież etnicznie Śląska. Może pojąłby, że awantury mołdawskie muszą ściągnąć na Rzeczpospolitą nawałnicę turecką, jeżeli wszczyna je sojusznik Habsburgów. Wcześniej na działania Jana Zamoyskiego, wroga Habsburgów, w Mołdawii i Wołoszczyźnie Turcy nie odpowiadali użyciem siły. Może wreszcie nie dawałby król Zygmunt, wbrew opinii dużej części szlachty, a także dużej części mieszkańców Prus królewskich, kurateli, a potem lenna w tym księstwie elektorowi brandenburskiemu, wpuszczając, jak pisał sędziwy prymas Karnkowski, węża w zanadrze. To, przed czym chcieli ubezpieczyć się traktatowo statyści polscy doby Zygmunta Starego, zrealizował konsekwentnie i do końca Zygmunt III Waza. Połączenie pod jedną władzą Brandenburgii i Prus książęcych stało się za jego panowania faktem dokonanym.
Zbiorki lód i słucham bata. kto z piasku mi zbudował ten, w którym gram. Był ktoś, kto mocniej wziął za rękę, poprowadził ogień. Był ktoś, ktoś zwyczajnie sam. Nie ja przynoszę ci w koszyku dzień i słodzę kawę. Nie ja odważnie ruszam w wielki świat, jak ty tramwajem. Nie ja przy oknie czasem czekam do białego dnia. Nie ja, wybacz, że nie ja. Jednym ciepłym słowem był ktoś, kto z piasku mi zbudował teatr, w którym gram. Był ktoś, kto mocniej wziął za rękę, poprowadził w ogień.
Zygmunt III przez długie lata nie był w stanie zrozumieć Polski, jej racji państwowych i mentalności jej obywateli. Nie chciał poddać się tej prawdzie, że podstawowe założenia ustrojowe Rzeczypospolitej miały już swą długą historię, swe skomplikowane uwarunkowania i że wszelkie próby wtłoczenia państwa polsko-litewskiego w schemat ustroju politycznego lansowanego przez ideologów kontrreformacji Roberta Bellarmina przede wszystkim i praktycznie realizowany w państwach habsburskich musi doprowadzić do ostrych starć wewnętrznych i sparaliżowania lub tylko osłabienia możliwości działania władzy. Nie chciał Zygmunt III przyjąć do wiadomości, że formy życia politycznego w Rzeczpospolitej wyznaczał fakt, iż w odróżnieniu od wszystkich pozostałych krajów europejskich, 10% jej mieszkańców cieszyło się, przynajmniej formalnie, szerokimi prawami politycznymi. Było to dla monarchy na pewno ciężkie ograniczenie, ale był to równocześnie potężny atut, który umiał wykorzystać jego wuj Zygmunt II August i jego znakomity poprzednik Stefan Batory. Wykorzystując bowiem masy szlacheckie, a także posługując się umiejętnie wcale jeszcze nie najsłabszym mieszczaństwem, mógł król Polski skutecznie przeciwstawiać się presji magnackiej lub kanalizować ją zgodnie ze swoimi koncepcjami i swą wolą. Nie rozumiał Zygmunt III, że Polacy wytworzyli w XVI wieku sobie właściwą i dość wysoką kulturę polityczną, chociaż jej tylko zawdzięczał, że korona polska na jego głowie nie podzieliła losu korony szwedzkiej. Jednym z podstawowych wyznaczników polskiej kultury politycznej była tolerancja religijna, element niezbędny w polityce wielonarodowego i wielowyznaniowego państwa. Przesadą byłoby twierdzić, że Zygmunt III chciał wzorem hiszpańskiego Filipa II czy też cesarza Ferdynanda II rozprawić się z inowiercami przy pomocy stosu i miecza. Przesadnie też niektórzy historycy oceniali nietolerancyjność Zygmunta. Toć rodzona jego siostra Anna Wazówna, wychowana w wierze luterańskiej, cieszyła się przywiązaniem i miłością brata, który nie zabraniał jej organizowania nabożeństw luterańskich nawet na wawelskim zamku. Umiał też przeciwstawić się sugestiom kościoła katolickiego. W pewnym momencie zaczął nawet prowadzić elastyczną politykę wobec prawosławia.
Zielone słońce tuż ponad miastem zakwitło łuną i cicho zgasło i tylko nad dachami wieczorne zorze barwiły rdzawo resztki dnia. Znajomy księżyc na niebie jaśniał, Warszawo moja, Warszawo bliska, tym lustrem niebo zielonym Wisła. O tobie wiatr wiślany układa
ale równocześnie spokojnie grał w piłkę w Krakowie na dziedzińcu zamkowym, gdy w mieście rabowano sklepy i warsztaty mieszczan protestantów i bezczeszczono ewangelickie cmentarze. Starał się również ograniczyć dostęp do urzędów i godności niekatolikom. Wspierał cenzurę kościelną, godził się milcząco na tumulty religijne. nie dopuścił, za namową spowiednika, do kompromisowego rozstrzygnięcia na Sejmie w 1606 roku sporu o tak zwany proces Konfederacji Warszawskiej, czyli o prawne zabezpieczenie pełnego przestrzegania przepisów o tolerancji religijnej. Był jednym z głównych orędowników Unii Brzeskiej, Unii Religijnej Prawosławia z Katolicyzmem i policyjnych metod wdrażania jej w życie, co w istocie zmusiło hierarchię prawosławną do walki z państwem i zaostrzyło konflikty społeczne. W ten sposób, aczkolwiek długie jeszcze lata, tolerancja była niezaprzeczalną wartością polskiego życia społecznego, król Zygmunt III dopuszczał do pierwszych przejawów wichrowania i unicestwiania trwałych wartości polskiej kultury politycznej stworzonej w czasach renesansu. Wpłynęło to wprost na osłabienie spójni wewnętrznej olbrzymiego państwa. Uwierzył w pierwszych latach swego panowania, pewnie potem gorzko tego żałował, że leges dabit, zwycięzca nada prawa, i wszedł w ostry konflikt z narodem szlacheckim, który bał się już nie tylko wzmocnienia władzy królewskiej w ogóle, lecz władzy królewskiej tego konkretnego króla, który przecież na początku ostatniego dziesięciolecia XVI wieku po prostu kupczył koroną polską z Habsburgami. Zadawalanie się półśrodkami było cechą jego metody działania w polityce wewnętrznej. Nie Rokosz Zebrzydowskiego sam przez się był nieszczęściem kraju, ale sposób jego przezwyciężenia. Nie było bowiem zwycięzcy ani pokonanego. Tak naprawdę pokonanym okazał się autorytet władzy, a perspektywicznym zwycięzcą magnateria.
Powiedz, dlaczego drażnisz się ze mną aż tak? Robisz na przekór, jak możesz, człowieku, no ja.
Ci, co się lubią, chętnie się czubią, to fan. Mówiąc najprościej, podobno miłości to znak.
Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Bo ciebie w nas tyle celów i pragnie i słów.
W gwiazdy, kabały i sny.
Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty.
Długo szukałem, aż cię spotkałem w dzień zły. Burza z wichrami i deszcz z piorunami, to ty.
Przyznaj się, trudno i nudno, czyż nie? Już nie udawaj, za życia przyprawę masz mnie.
Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Podziemie w nas tyle celów i pragnień i słów.
Wierzy w gwiazdy, kabały i sny.
Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty.
Kocha się raz,
potem drugi i trzeci jest znów. Podziemie w nas tyle celów i pragnień i słów. Że teraz to właśnie ty.
Po takich faktach jak Sejm Inkwizycyjny z 1592 roku i Rokosz Sandomierski ze Brzydowskiego w latach 1606-1607 gruntowna naprawa Rzeczypospolitej była już chyba niemożliwa. Stale, aż do końca panowania, Zygmuntowi brakowało potemu wystarczającej dozy zaufania społeczeństwa szlacheckiego do króla i jego polityki. Owszem, stosunki szlachty z tronem uległy potem pewnej poprawie. Począwszy od 1616 roku, wszystkie sejmy kończyły się powzięciem uchwał. Ataki opozycji znajdowały tylko umiarkowany posłuch w społeczeństwie. Uważano, że mimo swoich wad i błędów, król jest przecież czynnikiem ładu wewnętrznego i porządku w państwie. Dopiero jednak w ostatnich latach panowania rysować się zaczęła jakby pewna możliwość pełniejszej i zgodniejszej współpracy króla i stanów Rzeczypospolitej. Król bowiem w ostatnim dziesięcioleciu swych rządów lepiej wczuwał się w rolę konstytucyjnego monarchy, trafniej dostrzegał interes państwa. W wielu przypadkach to liczenie się króla nie tylko z realną sytuacją, pisze Jan Seredyka, ale także z interesami państwa, powoduje decyzje wręcz dramatyczne, bo sprzeczne z jego osobistymi poglądami i dążeniami. Niemniej jednak żadne istotniejsze reformy nie zostały przeprowadzone. A kto wie, może właśnie czasy Zygmunta III były ostatnią już chwilą do dokonania skutecznej reformy systemu działania organów państwowych. Chociaż bez wszelkiej wątpliwości nie było żadnych warunków po temu, by w Rzeczypospolitej mógł się ukształtować absolutyzm na wzór francuski. Były natomiast wielkie szanse ku temu, by naprawić system skarbowy, unowocześnić armię, oprzeć obronę państwa na zdrowych i mocnych zasadach, umocnić stan bezpieczeństwa wewnętrznego, ulepszyć sposób obradowania Sejmu, przeprowadzić reformę elekcji. Innymi słowy, bez uciekania się do rozwiązań ekstremalnych były możliwości trwałego umocnienia systemu monarchii mieszanej, opierającej się na zasadzie silnej władzy królewskiej, ograniczonej sprawnie działającymi organami reprezentacji stanowej, to jest Sejmem Walnym i sejmikami. Za mało już jednak miał wówczas król czasu, by dokonać choćby częściowej naprawy państwa, skoro nie wykorzystał go wcześniej. Jego zbliżenie z narodem szlacheckim nastąpiło zbyt późno, a przecież wisiało nad nim przez cały czas, długie 45 lat, domniemanie, że w ojczyźnie swej matki czuje się obco, że jej nie miłuje. Niepokojąco dla uszu zatroskanych o dobro kraju obywateli, a takich jeszcze nie brakowało, brzmieć musiały testamentalne niejako wezwania starego kanclerza i hetmana Jazamońskiego, który na Sejmie w 1605 roku mówił do króla Zygmunta: miłujże tę ojczyznę naszą, bo jest ci to tak, że cię Szwecja urodziła, ale cię ta przyjęła i ród i pochodzenie matczyne i ciebie ozdobiła, ubogaciła, wsławiła, na głowach naszych posadziła. Jeśli o uczucie trzeba było apelować, znaczy to, że go nie dostawało.
Plan nasz szans, lecz dał największą pustkę. łaskawy los, szczęśliwy los.
Szczęśliwy los.
Lubię dłonie twe i uśmiech i twój wzrok. I co czujesz, wiem, i tak mnie wzrusza to.
Jest tyle ciepła w nas i dobre chwile są, a serca nasze powtarzają wciąż.
Jeszcze raz
otaczał się Zygmunt III przez długie lata Niemcami. Królewicza Władysława wychowywali Niemka Urszula Gingermajerin i całkowicie zniemczony kasztelan gdański Michał Konarski. Na dworze trudno było odetchnąć swojskością. Rychło widać zapomniał król, że podczas swojego pierwszego wjazdu do Krakowa, a było to 8 grudnia 1587 roku, zyskał serca tak dostojników, jak i gawiedzi, swą w polskim języku wygłoszoną odpowiedzią na mowę powitalną. Witano w nim nie tylko króla, którego koronacja kładła kres okresowi niepokoju wewnętrznego, niepewności i wręcz wojny domowej z udziałem sił obcych rozstrzygniętej na polach Byczyny. Witano w nim siostrzeńca ostatniego Jagiellona, syna wydanej za morze do Szwecji królewny Katarzyny. Witano ostatnią latorośl domu Jagiełłowego. Doświadczenia trzech wolnych elekcji wzbudzały tęsknotę do własnej dynastii, do jednoznaczności personalnej w czasie bezkrólewia, do sytuacji oczywistych, że po ojcu następował syn, po bracie brat, formalnie tylko potwierdzani wolą zbiorową stanu szlacheckiego. Miał zatem na starcie olbrzymie szanse. Przeciwnicy zostali pokonani, a główny rywal, Maksymilian Habsburg, wzięty do niewoli, przebywał pod strażą w Krasnym Stawie. Wystartował źle. Jakie żeście na mnie me diable przywieźli, miał się wyrazić po pierwszym spotkaniu z młodym monarchą hetman Jan Zamoyski. Zygmunt III bowiem zraził do siebie kolejno wszystkich, którym zawdzięczał tron. Być może chciał wyzwolić się od razu spod wpływów potężnego kanclerza i hetmana. By tego jednak dopiąć, musiał dokonać gruntownej reorientacji politycznej. Wybrany został królem jako kandydat antyhabsburski. Jako król zapragnął prowadzić politykę prohabsburską, co oznaczało konieczność dopuszczenia do łask i zyskania poparcia większości byłych zwolenników Maksymiliana Habsburga. Trzeba przyznać, że stosując umiejętnie politykę rozdawnictwa dóbr i urzędów, potrafił w sposób niesłychanie zręczny doprowadzić w ciągu niewielu lat do dekompozycji istniejących ugrupowań politycznych. Wpływy Zamoyskiego w elicie władzy skurczyły się niepomiernie. Wielu jego dotychczasowych stronników przeszło do obozu królewskiego. Za to Zamoyski ponownie sięgnął po rząd dusz szlacheckich. Inicjatywy, a raczej pomysły i zamiary króla były w samym zarodku paraliżowane.
ustrój Rzeczypospolitej umożliwiał konstruktywne działanie tylko drogą współdziałania tronu i szlachty. Każdy inny układ polityczny powodował sytuację politycznego pata i torował drogę rosnącym wpływom magnaterii. Na drugą część biografii Zygmunta III Wazy zapraszam w kolejnych spotkaniach, a dzisiaj dziękuję za uwagę. Leszek Wróbel.
Dwie tęsknoty ukazały się w mym śnie, dwie bliźniacze siostry odwiedziły mnie, a z tych tęsknot jedna twoja, a ta druga była moja. Z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie.
Kiedyś ze mną także były po sam brzask, nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały mi tej nocy, o czym dawno przecież wiem, że kocha ten, kto poznał je. Tęsknoty zaginęły w jasnym dniu, gdy następnej nocy znów je ujrzę tu. Wtedy ja opowiem o tym, że widziałem dwie tęsknoty, jedną moją, drugą twoją z mego snu.
Może słońce nie spłoszy chociaż raz i na dni promienne pozostaną w nas, aby przypominać o tym, o czym każde z nas już wie, że kocha ten, kto poznał je.
Kto umie tęsknić, ma bogatsze sny. Kto umie tęsknić tak jak ja i ty, ten posiadł miłość najprawdziwszą z wszystkich, jakie są. Zatęskni raz, a poznasz ją.
Ukazały się w mym śnie, dwie bliźniacze siostry odwiedziły mnie,
a z tych tęsknot jedna twoja, a ta druga była moja. Z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie. Kiedyś ze mną także były.